Przeczytaliśmy ostatnio, zaczęliśmy, przeczytałem pierwszy rozdział Księgi Objawienia. Analizowałem tę sytuację, która tam miała miejsce, co się z Janem stało, jak on tam trafił. Fakt, który ciągle gdzieś mi nam chodzi po głowie, coraz go gdzieś tam wyciągam, kiedy z kimś rozmawiam, to ten moment, kiedy on pada, jakby umarły. Myślę sobie jeszcze raz, moment. Ten Jan, to ten Jan miłości, który tak bardzo tęsknił za Jezusem, kochał Go, kładł głowę na Jego piersi podczas wieczerzy. On teraz, kiedy widzi tego Jezusa, on pada martwy. A my z taką łatwością śpiewamy, tak, Panie, chcę widzieć, jestem gotowy do nieba dzisiaj, gotowy stanąć przed Tobą i tak dalej. Boże, jeżeli on taki Jan, kiedy widzi Jezusa, pada jak martwy. Kiedy on pada jak martwy, to myślę na siebie, może innych to nie dotyczy. Jak daleko ja jestem? Czy ja dzisiaj jestem gotów spotkać się z moim Panem Jezusem Chrystusem? To jest myśl, która nie odstępuje ode mnie, przez cały czas się nad tym zastanawiam, ale dzisiaj chciałbym przejść dalej do tego pierwszego listu. To jest księga, którą pisze Jan, ale właściwie pod dyktando bardzo wyraźne Pana Jezusa. O tym też zborze w Efezie, tych zborów będzie 7, taka droga pocztowa, która tam prowadzi w tej małej Azji, jeden przy drugim, dosyć blisko. Można różnie patrzeć na te zbory historycznie, że któryś zbór pokazuje, jak to w historii było, któryś zbór być może pokazuje sytuację teraźniejszą, ale na różnych kontynentach, na różny sposób czasami gdzieś tam można na to spojrzeć, ale przeważnie jednak mimo wszystko czytamy to do siebie. Każdy pojedynczy list czytamy do siebie i słusznie. I tak powinniśmy to czytać. I ten pierwszy list jest bardzo zdumiewający i bardzo poruszający. Najważniejsze pytanie, które mi się tutaj nachodzi, to jest: o co chodzi w tym całym chrześcijaństwie? Panie Boże, o co chodzi w Twoim Kościele tak naprawdę? Zobaczmy. Pamiętamy ten zbór, który właściwie tam zaczynał Apollos, tam pamiętamy tych uczniowie Jana, tam się nawracają, tam sporo rzeczy działo się, apostoł Paweł pisze do nich list, ale tutaj to już jest grubo później Jan pisze list czy Pan Jezus pisze przez Jana, może w taki sposób trzeba by było powiedzieć. Przeczytajmy ten list. Drugi rozdział Księgi Objawienia. Do anioła zboru w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam Twoje uczynki, Twój trud, wytrwałość Twoją. Wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. I spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeśli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj posłucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Nie będę analizował wszystkich tych szczegółów, jak Pan Jezus się przedstawia, jak to się kończy. Jedna rzecz mnie najbardziej zafrapowała i to jest to, co powiedziałem. Boże, o co chodzi, jeżeli chodzi o Twój Kościół? O co chodzi, jeżeli chodzi o w ogóle życie chrześcijańskie? Ponieważ główne pytanie tego całego listu jest: porzuciłeś Twoją pierwszą miłość? To są chyba najbardziej bolesne słowa, które gdzieś tam padają między ludźmi, którzy wyznawali sobie miłość, przysięgali miłość, a po jakimś czasie gdzieś to wygasło. Gdzieś to się straciło. Czy Ty mnie jeszcze kochasz? Czy Ty mnie kochasz? Tak Pan Jezus pyta się Piotrze, czy Ty mnie miłujesz? Piotrze, czy Ty mnie miłujesz? I Pan Jezus zadaje takie same słowa tutaj, temu zborowi. Ale mówię, dlaczego to mnie tak frapuje? To pytanie jest rzeczywiście trudne. Zaraz spróbujemy spojrzeć na te rzeczy, które nas gdzieś odciągają od tego. Ale jeżeli patrzeć na ten kontekst, kim oni są, to tak, znam twój trud, czyli to są ludzie, którzy się wysilają. Oni pewnie łożą obficie na różne sprawy Boże. Oni pewnie, jeżeli jest lista do sprzątania, bo tu w kościele sprzątamy i każdy na zmianę sprząta, to oni pewnie dwie kolejki brali naraz. Tak sobie wyobrażam. Oni pewnie, jeżeli była jakaś akcja tutaj, to oni wspierali jak tylko mogli, przynosili ciasta, modlili się, zachęcali, wszystko robili. Oni pewnie, kiedy byli doświadczani, a byli, przychodzili jacyś ludzie, na nich naskakiwali, poddawali wątpliwość, ich autentyczność i tak dalej, jacyś apostołowie tutaj, oni stwierdziły, że oni są kłamcami. Także potrafili to rozróżnić. Mnóstwo dobrych, pozytywnych rzeczy, które oni potrafili zrobić. Tak? Mało tego, jeszcze powiedziane jest, masz wytrwałość, cierpiałeś dla mojego imienia. Cierpiałeś dla mojego imienia. Nie dlatego, że miałeś wypadek po prostu, ale dlatego, że opowiedziałeś się za mną, z mojego powodu cierpiałeś. I nie ustałeś. I nie ustałeś. Ale coś stało się z nimi, że wygasła w nich miłość. Wiecie, ja rozmawiałem z naszą kochaną młodzieżą. Z naszą kochaną młodzieżą jechaliśmy samochodem i słyszałem, jak umawiają się na coś tam. Mogę powiedzieć, umawiali się do kina. Muszę coś powiedzieć na ten temat. To nie jest to, że ja jestem jakimś, nie wiem, takim purytaninem, który absolutnie zabrania książek, kina, filmów i tak dalej, muzyki jakiejkolwiek. To nie jest tak. Ale zadaję im pytanie. Mówię tak. Powiedzcie mi tak, czym się różni wykształcone, grzeczne dziecko z domu ateistycznego, załóżmy, od wykształconego, grzecznego dziecka z domu tak zwanego chrześcijańskiego? Czym się różni? Powiedzcie mi. Poglądami? To jest główna różnica? Jeżeli to jest jedyna rzecz, jaka nas różni od tego świata, to co? Właściwie najważniejsze, przekonać kogoś na nasze poglądy i wyperswadować mu jakiś alkohol, jakieś tam, nie wiem, papierosy i już będzie dobry chrześcijanin. Bo będzie miał takie poglądy jak my. Czy to tak jest? To, że ktoś ma poglądy chrześcijańskie, to już jest chrześcijaństwo? To nie jest chrześcijaństwo. Czy poglądy wystarczą, żeby dać sobie radę, nie wiem, z jednej strony, kiedy mamy jakieś prześladowania, trudności, choroby, kiedy są jakieś straszne rzeczy w naszym życiu. Czy poglądy mi wystarczą? Albo z drugiej strony, kiedy ktoś odnosi sukces, kiedy ktoś ma powodzenie, czy poglądy wystarczą? Poglądy nie wystarczają. Poglądy nie wystarczają. Do tego chrześcijaństwo się nie sprowadza. Ile razy sam rozmawiałem o tym, sam jakby mówiłem, tłumaczyłem tą kwestię, jak to może być. Nawet gdzieś tam pisałem na forum w internecie, bo to często się pojawiają te pytania, jak można usprawiedliwić to, że Bóg jest miłujący, że jest dobry, że jest wszechmogący, z tym, że jest tyle zła na świecie. Jak to można usprawiedliwić? I można o tym dywagować, rozmawiać, można mieć swoje argumenty i ciąć jak na prawo i na lewo. Ale kiedy przychodzi twój moment, kiedy przychodzi moje nieszczęście, kiedy spędzałem swój czas przy swoich bliskich w szpitalu, kiedy nie widziałem wyjścia, kiedy pytałem się, kiedy to się skończy i tak dalej. Zupełnie inaczej to pytanie brzmi. Zupełnie inaczej. I poglądy nie wystarczają. Nie wystarczają poglądy. Jesteśmy bombardowani. Czym przeszkoda jest? No, jesteśmy nieustannie bombardowani. Kiedy otwieram wiadomości, czytam wiadomości, jesteśmy bombardowani ofertami dla naszego ciała, dla przyjemności. A ciągle jest mowa o tym, jak ty wyglądasz, a jak mógłbyś wyglądać? Mógłbyś bardziej lepiej wyglądać, tak lepiej wyglądać, tak? Takie masz tutaj dieta, takie coś. Wszystko dla naszego ciała. Tego ci jeszcze brakuje, jeszcze takiego sprzętu nie masz. Wszystko dla naszego ciała. Jesteśmy nieustannie bombardowani, żeby dogadzać swojemu ciału, żeby iść za przyjemnością. Jeszcze nie widziałeś tak pięknych, cudownych miejsc gdzieś tam. Musisz tam pojechać, musisz to zobaczyć. Ale Salomon mówi nam bardzo wyraźnie, mówi, to, co kochamy w taki sposób, ja to później zaraz określę, to, co kochamy w taki sposób, niszczy nas. To, co kochamy w taki sposób, niszczy nas, niewłaściwy sposób. Salomon, jeżeli pomyślimy o nim, on miał wszystko przecież. Miał władzę, miał autorytet, miał szacunek, przyjeżdżali do niego z daleka, miał mądrość, miał naprawdę wszystko. Jeżeli jeszcze mężczyźni, którym to się bardzo, bardzo podoba i działa na wyobraźnię, tyle żon, to jest to niesamowite. Niesamowita przyjemność, tak? Rozkosz za rozkoszą. Ale kiedy pisze swoją księgę Salomona, na początku i na końcu zaczyna mówić, wszystko jest marność. To wszystko jest marność. Te wszystkie księgi, te wszystkie słowa, te wszystkie przeżycia, mówi, te wszystkie skarby, to wszystko jest marność. Marność nad marnościami. To wszystko jest próżne. Więc mówi, bezsensowność pochodzi z obfitości. Bezsensowność pochodzi bardzo często z obfitości. Wiele razy jest tak, że ktoś, pamiętam, ktoś opowiadał historię o piłkarzu, który właśnie wygrał mistrzostwa, zamówił wieczorem Lamborghini samochód i chciał popełnić samobójstwo, bo nie widział sensu i celu swojego życia. Ten słynny tenisista, o którym już kiedyś wspominałem, Björn Borg, który też powiedzieli mu, zapytali go, z czym najwięcej się zmagałeś w czasie mistrzostw? Mówi, z tym, żeby nie popełnić samobójstwa. Bo nie umiem sobie dać rady sam z sobą. Obfitość wcale nie oznacza, że już jestem, że wszystko jest dobrze, że wszystko jest fajnie i że nareszcie będę spełniony. Dawid w taki sposób modlił się właśnie, mówi, odwróć oczy moje i niech nie patrzą na marność. Obdarz moje życie na drodze Twojej. Odwróć moje oczy, niech nie zakochają się w marności. Bo bardzo łatwo my zakochujemy się w rzeczach, które są puste, które są marne, których nic nie ma. Dlatego dalej mówi w 127 psalmie mówi Dawid, jeżeli Pan domu nie zbuduje, to co? Na próżno, na daremno trudzą się budowniczowie. Jeżeli Pan nie strzeże miasta, na próżno chodzą stróże. Jak to? Na próżno pracować? Na próżno się trudzić? Przecież trzeba te rzeczy robić. Oczywiście, że trzeba, ale jeżeli Pana w tym nie ma, jeżeli nie ma w tym celu od Boga, to jest wszystko daremne, to jest na nic, to jest puste. Ludzie mówili za czasów Malachiasza, to jest odwrotność w drugą stronę, mówią, próżna to rzecz służyć Bogu. Co to za pożytek w ogóle? Wielu doszło do takiego wniosku i do dzisiaj to jest coraz bardziej powszechne. Bóg to jest coś obrzydliwego. Służyć Bogu? To jest głupota. Wszyscy religijni ludzie są głupi po prostu. Oni są nienaukowi. Oni są niedzisiejsi. To jest relikt przeszłości. Muszą, bo są schowani w jakiejś takiej machinie niewolnictwa. Kościół po prostu złapał ludzi i takich manipuluje nimi. To są głupi ludzie. Tak często się mówi. To nie jest nic nowego. Już Malachiasz o tym pisze w 3 rozdziale, 14 wierszu mówi, ludzie mówią, próżna to rzecz służyć Bogu. Cóż to za pożytek? Czy choć będziemy strzec rozkazania Jego? To jest niepotrzebne. Oni tego nie potrzebują. A pamiętamy, co Dawid mówi? Kocham. Kocham Twoje przykazania. A ja kocham Twoje słowo. W podejściu do rzeczy i spraw tego świata, kilka takich obrazów chciałbym zostawić ze Starego Testamentu. Pamiętamy, mamy tu przed sobą zbór, który wydaje się być nieskazitelny, który wydaje się być bardzo pracowity, poświęcony, który się wydaje być bardzo oddany, ale nie mają miłości. Coś ich odciągnęło. Coś ich gdzieś zgubiło. Zobaczmy na te przyjemności, które gdzieś nas odciągają. Ciekawa taka sytuacja, jest takie zdarzenie. W Księdze Jozuego mamy do czynienia z Gedeonem. Gedeon ma 32-tysięczną armię. Bóg mówi za dużo. Bo jeżeli zwyciężycie w takiej liczbie, to powiecie sobie, że to my zwyciężyliśmy. Więc powiedz ludziom, że ci, którzy nie chcą, to mogą iść do domu. Rzeczywiście mówi, kto jest zmęczony, kto ma sprawy w domu różne i tak dalej, kto się boi, niech idzie do domu. 22 tysiące ludzi odchodzi. Zostaje 10 tysięcy. Pan Bóg mówi, jeszcze za dużo, jeszcze za dużo. I daje im taki test. Przeprowadź ich przez rzekę, niech każdy się napije. I piją w różny sposób, na dwa sposoby. Jedni przyklękają, nabierają wody i piją z ręki, a inni wprost chłepczą wodę z tej rzeki. I ci, którzy chłeptali, czy tych, którzy chłeptali tę wodę bezpośrednio, było 300. I tych 300, mówi, tych zostaw. I zasadę, jaką tutaj ktoś z tego wyciągnął, też w taki sposób mówi, wszystko, co odświeża cię bez odwiedzenia, bez umniejszenia tego ostatecznego celu, jest uprawnioną przyjemnością. Jeszcze raz, wszystko, co cię odświeża, ale bez odwiedzenia od tego albo umniejszenia tego ostatecznego celu jest dobrą, jest prawidłową przyjemnością. Ale pytanie jest, czy znasz cel dla swojego życia? Czy wiesz, po co żyjesz? Czy wiesz, na co ma być ukierunkowane twoje życie? Żeby było spełnieniem, żeby było tą przyjemnością i żeby było wypełnione właśnie tą Bożą miłością. Matka Wesleya miała 19 dzieci. Wychowała ich w niesamowity sposób i przekazała im prawdy takie, jak ktoś określił, mówi nawet najlepszy teolog, by tak nie powiedział. Wesley w wieku 83 lat, takim ciekawostka o nim, on mnóstwo zjeździł na tym koniu, mnóstwo głosił kazań i tak dalej, a taką ciekawostkę mówi w pewnym momencie, w wieku 83 lat, narzekał na swojego lekarza, że nie pozwala mu więcej pracować i napisał w swoim pamiętniku, mówi, lenistwo jest u moich drzwi, lenistwo się skrada do mnie, mówi, bo co, bo mówi, mam coraz większą tendencję do wylegiwania się w łóżku po 4:30. Oczywiście na to musimy sobie uświadomić, że wtedy kładli się wtedy, kiedy nie było światła i wstawali, kiedy już światło było, tak? Ale to, tak to nazwał. Trzeba sobie to wytłumaczyć oczywiście. Lenistwo to jest coś zupełnie innego niż dzisiaj, gdzie mamy elektryczność. Dzisiaj, gdyby tylko można było, to byśmy siedzieli, oglądali i robili coś przez całą noc, a przez dzień spali. Nie wiem, co to za dziwna radość, ale taka dzisiaj jest moda. Pytanie jest ważniejsze, o wiele ważniejsze. Co ukształtowało? Jakie prawdy ukształtowały takiego człowieka? A zrobiła to właśnie jego matka. Pewnego razu zapytali ją synowie, matko, co to jest grzech? Jaka jest definicja grzechu? Jak ty to nam ujmiesz? I w taki sposób to zostało ujęte. Ciekawe, posłuchajcie. Mówi tak, cokolwiek osłabia twoje trzeźwe rozumowanie, to jest grzech. Cokolwiek osłabia twoje sumienie, cokolwiek przysłania twoją wrażliwość na Boga, cokolwiek odbiera twoje wyczucie na duchowość, to jest grzech. Jeżeli potrzeby cielesne stają się ważniejsze od potrzeb ducha, to jest grzech. Jeżeli ciało ma większy autorytet niż duch, to jest grzech, choćby nie wiem, jak to się nazywało. Dlatego mówiłem i to powtórzę, będę powtarzał bardzo często. My musimy troszczyć się o sprawy naszego życia. Troszczymy się o jedzenie, o nasze zdrowie, o wykształcenie. Musimy się troszczyć, ale granica między tą normalną, dobrą troską a zbytnią troską jest tak cienka, a od razu wpada się w bałwochwalstwo. Od razu wpada się w bałwochwalstwo. Jeżeli zbytnio się troszczę, to tym samym mówię, Bóg sobie nie da z tym rady. Ja muszę o to zadbać. Bóg to nie. Pan Bóg to fajnie jest w kościele, ale ja muszę o to zadbać. Jeżeli przekroczę tę granicę w taki sposób, troszcząc się o dobre rzeczy, bardzo łatwo wpadam w bałwochwalstwo. Bóg sobie z tym nie poradzi. Ja muszę sobie z tym poradzić. I tak mówiła do nich. Cokolwiek ciebie odwodzi od tego celu, który Bóg ma dla ciebie. Cokolwiek ciebie odwodzi od tego, do czego Bóg ciebie powołał. To jest grzech. To jest grzech. Jeżeli tego nie zrozumiemy, będziemy dywagowali, będziemy sprzeczali się, czy jedno piwo to już jest grzech, czy dwa, czy 12 to już jest grzech. Albo taki ubiór, albo takie nabożeństwo, albo takie wyglądy. Będziemy się sprzeczali. Będziemy mieli dyskusje wielkie na ten temat. Jeżeli nie widzę, co jest moim celem, jeżeli moim celem jest głoszenie Ewangelii, jeżeli przeszkodą byłoby w tym jedno piwo chociażby, albo jakiś inny drobiazg, który nie robię, bo się na przykład wyleguje zamiast robić coś innego, do czego Bóg mnie powołuje, to już jest wtedy grzech. Choćby to ładnie wyglądało i niewinnie wyglądało. Tylko musimy bardzo wyraźnie zdefiniować sobie, po co ja żyję. I to jest ta kwestia Efezjan. Po co my jesteśmy? Po co my żyjemy? Bóg mówi, dla mnie najważniejsze jest twoja miłość. Dlatego Jezus przychodzi do Piotra. Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Dlatego mamy to pierwsze przykazanie. Jakie? Będziesz miłował Boga. Z całego serca, z całej myśli, z całej siły. A bliźniego swojego jak siebie samego. Bóg mówi, na tym mi zależy. To jest dla mnie najważniejsze. I Dawid, kiedy czyta te przykazania, mówi, tak, to jest to, to jest to. To jest właśnie to, czego mi najbardziej potrzeba. Dlatego mówi, kocham przykazania twoje. Kocham twoje słowo. Jeżeli mówimy o rozwoju czasami firmy, jest tak się mówi o takich ciekawostkach, mówi, jeżeli co hamuje albo psuje rozwój firmy, to bardzo często wskazuje się na coś takiego, brak celu. Jeżeli nie jest wyraźnie zdefiniowany cel, jeżeli wszyscy o tym nie przypominają sobie, to rozprzęgają się. To zaczynają robić tak, żeby tylko jakoś tam coś robić po prostu, dla pozoru. Tak mogło to wyglądać tutaj. Mogli stracić ten pierwotny, ten najważniejszy cel od Boga. Celem jest miłość. Dlaczego jestem taki unikalny? Do czego Pan Bóg mnie powołał? Do czego powołał mnie w Jego Kościele, w tym Kościele, do którego chodzę? Do czego Bóg mnie powołuje? W jaki sposób mogę bardziej przyczynić się do tego, żeby Jemu służyć, tym talentem, który mi dał? Żeby bardziej Jemu oddać cześć? Co mogę zrobić? Tu nie chodzi o licytację, ile już zrobiłem, albo ile mi tam jeszcze brakuje. Porównywanie się z kimś, on mniej, albo on gorszy. To jest diabelstwo. To jest diabelstwo religijne. Porównywanie się, ile ja już zrobiłem, albo jestem lepszy od kogoś innego, bo mam lepszą religię, lepsze poznanie mam może lepsze obrządki mam, ja to lepiej rozumiem i tak dalej. To jest diabelstwo religijne. Jeżeli to tylko do tego się sprowadza, to masz poglądy chrześcijańskie. Możesz mieć bardzo słuszne poglądy chrześcijańskie. I do tego jeszcze na doróbkę może mieć to, co oni tutaj mają. A Bóg mówi, mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Mam ci za złe. Gdzie jest miłość? Mówi. Czy ty mnie w ogóle jeszcze kochasz? Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Jakby wymienił każde imię. Każde imię. Staw swoje. Czy ty mnie miłujesz? Czy ty mnie miłujesz? Salomon mówi, jaka wartość jest na tych wszystkich rozważaniach, w gromadzeniu majątku, w doznaniach estetycznych, erotycznych, jakikolwiek. Jaka wartość? To wszystko jest marność nad marnościami. Jeżeli nie widzisz swojego celu, możesz być jak Samson. Samson chociaż był obdarzony w sposób niezwykły, wyznaczony do Bożego celu, ale on się w tym zagubił. On się w tym zagubił, Samson. Miał wielką siłę, marzenie wielu chłopaków, być kimś, być tak potężnym. Ale on się w tym zagubił. I na koniec pyta się, co ja tu robię? Co się stało, że jestem w więzieniu, jestem oślepiony, jestem skuty jak bydle, mam i ciągnę żarna? Co ja tu robię? I wielu ludzi w taki sposób, nawet mając potęgę, mając władzę, mając mądrość, mając różne zdolności, jeżeli ukierunkowani są tylko na przyjemność, a to była jego dewizja, przyjemność, tam kobietka, tam coś, po drodze jak mu to oczywiście nie pasowało, to zemsta, zemsta, zemsta. To był cel Samsona. I to doprowadziło go do tego, że był jak bydle uwiązane i ciągnął kamień i mielił zboże. Tak do tego doprowadza każda przyjemność, która nie jest od Boga ustanowiona. Jeżeli zatracisz ten cel, będziesz miał wszystkie przyjemności tego świata, ale zatracisz i skończysz tak, jak wielu skończyło, nie tylko Samson. Wielu. Inne zdarzenie. Woda dla Dawida. Była taka sytuacja, jest wojna, Dawid jest ze swoimi żołnierzami, gdzieś są blisko Betlejem, ale Betlejem było oblegane, było zabezpieczone, oni oblegali Betlejem. I Dawid tak gdzieś po prostu wspomniał, och, pamiętam tamto źródło, tamtą studnię w Betlejem, jaka tam jest pyszna, rozkoszna woda. Usłyszało to kilku jego żołnierzy. Bardzo lubię tę sytuację, bardzo lubię te militarne opowiastki biblijne. I oni się przedarli się przez linię wroga, weszli do miasta, zaczerpnęli tej wody, przynoszą Dawidowi, tadam, woda dla ciebie. Tak? Dawid mówi, skąd to macie? Oni opowiadają, jak to się stało. I Dawid co z tym robi, pamiętacie? Wylewa tą wodę na ziemię. Wylewa tą wodę do ziemi. Dlaczego? Dlaczego? To jest kolejna bardzo ważna, druga zasada co do przyjemności. Mówi, jeżeli cokolwiek kogoś kosztowało narażenie życia, jeżeli twoja przyjemność miałaby być narażeniem czyjegoś życia, to ta przyjemność nie jest prawa, nie jest dobra, nie jest słuszna, nie jest usankcjonowana przez Boga. Jeżeli coś pochodzi z kradzieży, jeżeli ktoś na tym cierpi, jeżeli ktoś jest wyzyskiwany przez to, czy nas to w ogóle obchodzi? Czy nas to w ogóle obchodzi? My Polacy zdajemy się być w ogóle głusi i niemi, że coś tam, gdzieś tam ktoś jest wykorzystywany w jakiś sposób na po prostu jego życie, jego siły jest po prostu wyeksploatowany. Tak? My z tego korzystamy i w ogóle nie pytamy się, made in China czy gdzieś tam, wszystko mi jedno, obojętne. Jeżeli ktoś z tego powodu cierpiał, jeżeli ktoś z tego powodu narażał swoje życie, to moja przyjemność czerpana z tego nie jest dobra, nie jest usankcjonowana przez Boga. Więc są rzeczy, których nie powinniśmy oglądać, którymi nie powinniśmy się cieszyć, których nie powinniśmy zażywać. Zobaczcie, Bóg jak nazywa swoje miejsce? Mówi do sługi, wejdź gdzie? Do radości swojego Pana. Wejdź do radości swojego Pana. My potrafimy robić wiele rzeczy dla przyjemność dla przyjemności, tylko przyjemność dla przyjemności i koncentrujemy się tutaj. Nawet gdyby to była taka święta przyjemność, nawet jeżeli robimy coś Panu Bogu, jakieś fajerwerki, to czasami ja to zrobiłem. Przyjemność dla przyjemności, dla siebie samego nie jest od Boga przyjemnością. To nie jest dobre. Bóg mówi, wejdź do radości mojej, do radości mojej. Oni utracili tą radość prawdopodobnie, mogę się tylko domyślać. Oni weszli w uczynki, weszli w taką prawie że zakonowość w tym swoim całym życiu. A mówi, gdzie twoja miłość? A jeżeli pójdziesz za moim celem, jeżeli miłość będzie w twoim życiu, wtedy będziesz miał i radość, wtedy będziesz miał i pokój. Bo tak, jeżeli tego nie ma, to jest ciągła gonitwa, to jest ciągła rywalizacja. Kto więcej zrobił? Kto więcej zrobił? Kto jest lepszy w czymś tam? Wszystko, jeszcze raz podsumowując, wszystko, co odciąga cię od Bożego celu, jest grzechem. Oto cel mojego życia. Czy umiałbyś zdefiniować? Czy umiałbyś powiedzieć, wstawić tutaj? Oto cel mojego życia. Gdyby to umieć napisać nawet. Celem mojego życia jest, żyję po to, żeby. Bóg obdarował mnie takimi, a takimi zdolnościami, żebym. Co bym tu wpisał? Co bym tu wpisał? Jeszcze jedną rzecz, którą mówi Salomon, też mądra rzecz oczywiście. Mówi w przypowieści 25 rozdział i 16 wiersz odnośnie przyjemności. Znalazłeś miód? Jedz tyle, ile trzeba, żebyś się nim nie przejadł i nie zwymiotował. Bóg daje nam przyjemności, daje nam doświadczać tego świata. On to stworzył. Mówi, ale nie żyj dla samej przyjemności, bo zwymiotujesz. Nie żyj dla samych tylko przyjemności, dla tego, co daje ten świat, bo zwymiotujesz. Przyjemność dla samej przyjemności pozostawi cię pustym. Jest taki, jeżeli chodzi o przyjemności, te Boże takie też. W książce Lewisa mamy z tyłu listy starego diabła. Opisuje starszy diabeł, uczy młodszego diabła, jak ma prowadzić swojego klienta. Pierwsze, żeby go nie doprowadzić do nawrócenia, ale jednak dzieje się nieszczęście i ten klient się nawraca. I pyta się stary diabeł, jak to się stało. On mówi właśnie w taki sposób, że on co rano miał zwyczaj wychodzić na przyjemny spacer, wieczorem siadał i czytał książkę. Wydawało się to nic takiego. Tak? I w taki sposób stracił diabeł klienta. Ale kiedy mamy te Boże przyjemności, kiedy potrafimy cieszyć się tym, co widzimy dookoła, to jest to stworzenie. Kiedy zastanowisz się nad tym, nad mikrokosmosem, makrokosmosem, kiedy zastanowisz się nad tym wszystkim, kim ty jesteś, jak wyglądasz, jakie jest twoje życie, co dookoła, kiedy popatrzysz na dziecko, jego oczy, jak to dużo mówi, jak trzeba być głupim i ślepym i tępym, żeby nie dostrzec w tym Bożego działania, Bożego dzieła, żeby nie dostrzec w tym Boga. Więc są przyjemności, które pokazują nam, tak, jest Twórca, jest ktoś, kto jest niesamowity, ale przede wszystkim jest miłością. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Oddawanie Bogu czci jest naszym ostatecznym stopniem przyjemności. To jest ostateczny stopień przyjemności. Kto nie umie cieszyć się oddawaniem Bogu czci, to pytanie jest, to co w niebie będzie robił? To by była dla niego katorga w ogóle, być w niebie. Jeżeli ktoś nie ma radości w tym, żeby cieszyć się Bogiem, cieszyć się Jego Słowem, cieszyć się modlitwą, cieszyć się społecznością, moi bracia, moi siostry, wyciągam ręce, Panie, do Ciebie, wyciągam ręce do Twojego Słowa, kocham, jak Ty mnie prowadzisz, kocham to, co robisz w moim życiu. Jeżeli nie mam z tego radości, to jaką mam nadzieję na to, że w niebie będzie lepiej? Że w niebie będzie inaczej? pewien człowiek jest Wietnam, był przycielony do tłumaczenia pewnego ewangelisty. Ewangelista rozmawiał z żołnierzami, głosił, on tłumaczył i Ewangelia dotknęła go. Ewangelia go pociągnęła, ale potem, kiedy już wyjeżdżają te wojska, tam zmiany są w jakiś jego życiu, on trafia do więzienia, jest torturowany, jest przesłuchiwany, jest wyprany ma mózg z tej Ewangelii. Odwraca się od tego wszystkiego. Wiele lat żyje bez Ewangelii zupełnie. Aż pewnego dnia, będąc w obozie, ma przez komendanta przydzielone czyszczenie latryn. I w tej latrynie patrzy, że znajome jakieś takie napisy są w języku angielskim. Wyjmuje kartkę, to była kartka z Nowego Testamentu. Ubrudzona w ekstrementach. Bierze ją, myje i znajduje tam list do Rzymian, 8 rozdział. I czytał o tym, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy go miłują. Odżywa w nim wszystko. Odżywa w nim wszystko. Od tego momentu każdego dnia prosi, żeby wieczorem mieć służbę w latrynie. I dzień po dniu zbiera kartki, myje z tych ekstrementów, myje i zbiera swój Nowy Testament. Wreszcie udaje mu się zaplanować ucieczkę. Planuje ucieczkę, dowiadują się jacyś ludzie, którzy tam są strażnikami, przychodzą do niego, ty chcesz uciec. Mówi, co chcecie zrobić? Pobić mnie? Zadenuncjować z powrotem? Chcecie mnie zabić? My nie chcemy uciekać razem z tobą. I przez Tajlandię do USA uciekli i spotyka się z tym ewangelistą. Jest w jego domu, siedzi w jego domu i opowiada jego rodzinie to wszystko, co miało miejsce. Podsumowuje to właśnie w taki sposób. Mówi, nieważne, jak daleko odszedłeś od Bożej miłości, ale On nie jest zbyt daleko od ciebie, żeby Jego miłość nie mogła dotrzeć do ciebie. Nieważne, jak ty daleko odszedłeś od Bożej miłości, ale Jego miłość jest blisko ciebie. Jego miłość jest wraz z tymi słowami, które tutaj mówi do nas. Czy kochasz mnie? Co z twoją miłością? Jego miłość zwraca się do nas, kiedy mówi do nas te słowa. Gdzie odszedłeś? Gdzie poszedłeś? Jaki cel obrałeś? Zobacz, mówi, to jest mój Kościół, mówi Jezus. To jest mój zbór. Jezus, pamiętamy z tamtego pierwszego rozdziału, on jest zakochany w swoim Kościele. To była ta kwestia z Janem. Jan chciałby o nim może porozmawiać, o jego ranach, o tym, co on przeszedł. Pamiętamy, prawdopodobnie był nawet gotowany w oleju. Być może o tym chciałby porozmawiać z Jezusem, ale Jezus przychodzi i mówi o Kościele. O jego Kościele. To jest mój Kościół. To jest mój Kościół. Więc pytanie jest, jeżeli kocham Jezusa, kocham Jego Kościół. Jezus się pyta, kochasz mnie? Piotrze, jeżeli miłujesz mnie, to paś owieczki moje. I to jest kwestia do każdego z nas. To nie dotyczy tylko dusz pasterzy, jak to się ładnie mówi. To dotyczy każdego z nas. Jeżeli kochamy Kościół, to my dajemy. To jest cel naszego życia. Panie, ja chcę Tobie służyć, chcę Ciebie ukochać, ukochawszy moich braci, moje siostry. Dlatego wpiszę się na tą listę, dlatego pomogę może przy obozie, w jakikolwiek sposób, nawet jeżeli się do końca może z czymś nie zgadzam, ale pomogę, Panie, jeżeli to jest Twoje dzieło, ja w tym jestem. Panie, jeżeli to jest prosta rzecz, żeby zostać w ogrodzie w kawiarence i spotkać się z kimś, porozmawiać, powiedzieć mu dobre słowo, zostanę! Czemu nie? Bo to jest Kościół, to jest Jego Kościół. Jeżeli myślę o tym w inny sposób, coś jest nie tak. Możesz mieć piękne czyny, ale przed kim się nim pochwalisz? Przed kim się pochwalisz? Jezus mówi, Abraham miał wielkie czyny. I co z tego? I co z tego? Jaki jest mój cel? Do czego ja zmierzam? Co daje mi przyjemność? Niech to nie będą przyjemności tego świata, te marności, tak mówiliśmy. Niech to nawet nie będzie to moje dzieło religijne. Patrz, Panie Boże, jak ja tu wiele zrobiłem. Nie ma czegoś takiego. My wszyscy żyjemy z łaski. Z łaski jesteśmy zbawieni, żyjemy z łaski. Żyjemy dla Niego. Jeżeli tego nie rozumiemy, to właśnie to jest to kolejne pytanie, które gdzieś tam sobie zadałem. Jak to może być, że ktoś zapomina o miłości? Jak to się dzieje, że ktoś zapomina? Jak oni mogli zapomnieć o miłości? Przecież jeżeli znamy to powiedzenie nawet, że czyż miłość nie jest czynem? Oni czynią, oni robią. Ale pamiętajmy też o tym, co mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian, kiedy mówi o tym, że oni choćbyś ciało wydał na spalenie, mówi, to ci nic nie pomoże. Mówiś, skarby wydał swoje, to ci nic nie pomoże. To jest na próżno, to jest na nic. No jak to na nic, Panie Boże? Tyle kasy wyłożyłem, tyle mnie to kosztowało. I oni tak tu byli, cierpiałeś dla mojego imienia, nie ustałeś, nie zaparłeś się. Ale porzuciłeś pierwszą miłość. Ale porzuciłeś pierwszą miłość. Tylko się pyta, gdzie jest miłość? Znamy to powiedzenie, które bardzo współpracuje z tym, łatwiej zapamiętać te słowa Pawła. Mówi, że można dawać bez kochania, ale nie można kochać bez dawania. Można dawać bez kochania, ale nie można kochać bez dawania. Oczywiście, że to jest jedno z drugim związane. Ale jeszcze w dalszym ciągu wracam do tej kwestii, jak to się stało, że oni zapomnieli o tej miłości? Jak to się stało? Czasami robimy te wielkie rzeczy, kosztują nas i coś nas gdzieś boli, coś przeżywamy i odsuwamy się od tego coraz, dystansujemy się. Zrobiłem swój obowiązek? Wystarczy, Panie Jezu? To tyle wystarczy? To jest dosyć, przecież zrobiłem. Inni nie robią, inni w ogóle nie robią. Dlaczego ja mam tu się poświęcać, a inni to nic? To jest najgłupsze zdanie, jakie w Kościele pada. To jest diabelskie zdanie. Jeżeli komukolwiek w głowie pochodzi takie zdanie, że ja tu jestem, a inni to co? To jest zdanie prosto z piekła. Wierzcie mi. Tak właśnie tu było z nimi. Oni robią. Ale gdzie jest miłość? Gdzie jest miłość? Gdzie jest przeżycie łaski? Bo jeżeli zapominam o miłości, to ja zapomniałem o łasce. Zapomniałem, ile mi przebaczono. Zapomniałem o tej kobiecie, która przychodzi do Pana Jezusa i nie patrzy na to, że tam są faryzeusze, uczeni w piśmie, uczniowie, jakieś szychy wielkie, religijne i tak dalej. Przychodzi u Jego stóp, płacze, myje Jego stopy, wyciera włosami. I pamiętamy tę scenę, kiedy ci właśnie mądrale oczekują, tak, gdyby on był Mesjaszem, to by dobrze wiedział, kim ona jest. Jaki z niego prorok? On nic nie wie. Jezus oczywiście czytał w ich sercach i widział doskonale, co oni sam sobie kombinują i co oni knują w swoich sercach. I opowiada, mówi, jednemu przebaczono tyle, jednemu darowano taki dług, olbrzymi dług, a drugiemu darowano inny dług. I kto będzie więcej miłował? I właśnie takie słowa padają przy tej kobiecie. Mówi, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo umiłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. A więc pytanie jest, czy ja przypadkiem nie zapomniałem, ile mi przebaczono? Czy ja przypadkiem nie zapomniałem o łasce, którą mi okazano? To nie ty robisz łaskę Panu Bogu, że tu przychodzisz do kościoła, że coś dajesz z siebie. To nie ty robisz łaskę Panu Bogu, że ochrzczę się dla ciebie, Panie Boże. I co jeszcze tam mam zrobić? Jeżeli w taki sposób myślisz, to jest diabelskie myślenie. I może to bardzo ładnie wyglądać, jak ten super kościół tutaj, do tego momentu, kiedy mówi, ale porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Ale porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Co z tym się stało w twoim sercu? Mówimy, bardzo często mówimy, zabiegamy o miłość, ale kończy się to najwyżej pożądaniem, kończy się gonitwą za tym, co mi sprawi przyjemność, co mi będzie pasowało, co według mnie jest dobre i słuszne. Oni tak nie powinni robić, to tak nie powinno wyglądać. I kręcimy z dezaprobatą głową, bo my jesteśmy sprawiedliwi faryzeusze, którzy widzimy, cóż ona tam robi, jak ona się może tak zachowywać. Przyszła i co? I myje stopy Jezusowi. Jak ona się tak może zachowywać? Jeżeli takie myśli mamy w sercu, coś jest nie tak. Dlatego muszę wołać, Boże, czy w moim sercu jest miłość do Ciebie, czy w moim sercu jest tylko faryzejstwo? Może być mnóstwo dobrych uczynków, mogę mieć świetne pomysły dla Pana Boga, co Pan Bóg może tu robić. Mogę mieć świetne pomysły, naprawdę. A Jezus mówi, ale a gdzie Twoja miłość jest? Gdzie Twoja miłość? Miłość niekoniecznie jest związana z tym, co mi się podoba. Bo to jest łatwe. Miłować coś, jaki piękny kotek, no chcę się go wziąć na ręce, przytulić. Jaki piękny dzieciaczek, taki cudowny, na rączki wezmę, przytulę i tak dalej. Chcę z kimś spędzić czas, bo go kocham, wspaniała osoba. Myślimy, że to jest miłość, to niekoniecznie musi być miłość. To jest moja przyjemność. To wcale nie musi być miłość. Miłość właśnie wychodzi do tych, którzy są gorsi, którzy jakby w oczach świata nie zasługują na miłość. To jest miłość, która daje. Tamta miłość to jest miłość, która bierze tylko dla siebie, bo jej to pasuje. On taki grzeczny jest, taki miły, wykształcony. To z nim miło jest mi spędzać czas. To fajny taki jest. To nie jest miłość. To jest miłość do samego siebie, moich przyjemności. Miłość jest wtedy, kiedy Pan Jezus mówi: zaproś tych, którzy ci nie odpłacą. Zaproś tych, którzy są tam łazęgami na ulicy, którzy są pomiatani przez innych. Tych zaproś. Oni ci się nie odpłacą. Wtedy będzie miłość. Co miłość ma wspólnego z posłuszeństwem, oddaniem? Wszystko. Wszystko. Pan Jezus, kiedy miał odejść z tego świata, kiedy miał dokonać się nasze odkupienie, on nawet modlił się tymi słowami: Ojcze, jeżeli to jest możliwe, to zabierz ode mnie ten kielich. Ale jednak niech wola Twoja się stanie. Posłuszeństwo. Posłuszeństwo, oddanie Bożemu celowi. Czy wiesz, jaki jest Boży cel dla Twojego życia? Posłuszeństwo, oddanie Bożemu celowi. Miłość w tych uczynkach. Miłość musi być w tych uczynkach. Nie same uczynki, ale miłość. Pan Jezus nie robił tego, żeby zabłysnąć przed ludźmi, którzy go oglądali. Nie robił tego, żeby pochwalić się komuś. On mówi tylko to, co Ojciec chce. Tylko Jego imię, tylko Jego chwała. Tylko Ojciec. Tylko Ojciec. To jest miłość. To jest miłość. I wtedy nie wstydzę się tego, żeby mówić o Nim, żeby pokazać to, choćby nawet inni ze mnie się śmiali, drwili, kręcili głowami. Wtedy nie będę się wstydził tego, że do Niego należę i On mnie prowadzi. Kto zapomina o cenie, za jaką Go wykupiono, o cenie, za jaką za Niego zapłacono, ten właśnie traci miłość. Traci miłość. W liście do Efezjan, właśnie w liście do Efezjan, apostoł Paweł umieszcza też swoją modlitwę o nich. O co będzie się modlił? Mówi: zginam kolana moje przed Ojcem. Pada przed Ojcem, modli się w taki sposób. Trzeci rozdział, od 14 wiersza. Mówi tak, żeby Ojciec sprawił według jakiej miary, według jakiego wzoru. Mówi według bogactwa swojej chwały. Wyobraź sobie bogactwo Bożej chwały, tak? Czyli max wszystkiego, co jest najpiękniejsze, najszlachetniejsze, najcudowniejsze. Czyli to jest wzór. Mówi, że według tego wzoru chce, żeby trzeba sobie w kółeczko wziąć, tak? Żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Drugie żeby, kółeczko. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Tu trzeba podkreślić Chrystus, a teraz po tym po przecinku, a wy. Chrystus ma zamieszkać przez wiarę w naszych sercach. Wy macie być wkorzenieni, ugruntowani w miłości. Pierwsze, zobaczcie, jeszcze raz to, ciągle zwracam na to uwagę. Mówi do zboru, mówi do wierzących ludzi. To nie jest tak, że tylko niewierzący ludzie muszą uwierzyć w Chrystusa. To wierzący ludzie mają problem, że gdzieś tam wiara się rozmywa. Jezus mówi, gdzie, jeżeli przyjdę, czy znajdę wiarę? A tym samym, czy znajdzie miłość? Tym samym, czy znajdzie to właśnie oddanie Jemu, Jego celowi? Nie przepisy. Nie moje tylko teologiczne poznanie. Nie moje przekonania religijne. Ale właśnie to, czy Chrystus przez wiarę zamieszkał w moim sercu. I dalej, czy w moim sercu jest ugruntowana, czy ja jestem ugruntowany, wkorzeniony w miłości. I teraz dalej rozwija ten temat miłości, 18-19 wiersz. Żebyśmy zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość, głębokość. Wszystkie cztery wymiary podaje. Czego? I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Żebyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. To jest modlitwa Pawła. To jest tak samo marzenie Boga względem ciebie i mnie. To jest marzenie Boga. To jest Jego pragnienie, żeby w taki sposób, żebyś mógł poznać Jego miłość. Doświadczyć Jego miłość. Bo bez tego możesz być pięknie lśniącym chrześcijaninem. Ale bez miłości. Ale bez miłości. I wtedy nie dziw się, że masz przekonania, a nic się w domu nie układa. Nie dziw się, że któregoś dnia wszystko kończy się fiaskiem. Nie dziw się. Raczej módl się właśnie w taki sposób. Panie, ja chcę Ciebie poznać. Chcę poznać Twoją miłość. Daj mi siebie poznać. Chcę doświadczyć Twojej miłości. Chcę Ciebie poznać. To jest Boży cel. Będziesz miłował Boga swojego całym sercem, swoim całym myślą, każdym całym swoim jestestwem. I bliźniego swego. To jest Jego cel. To nie jest tylko rozkaz, To jest tak samo obietnica, bo to jest coś, czego pragniemy. Dlatego Dawid mówi, wyciągam ręce, kocham, kocham to przykazanie. Kocham, to jest coś dla mnie, to jest coś wspaniałego. Mówiłem też często i kończę tu już ostatnimi słowami, przeciwnością miłości wcale nie jest nienawiść, przeciwnością jest właśnie obojętność. To jest to, co się z nami stało. Letniość. No i po prostu zobojętniało im to wszystko. Oziębłość. Oczywiście ostatnia taka rzecz, bardzo ważna, jeżeli chodzi o to działanie w miłości, jest powiedziane, Salomon znowu mówi takie taką rzecz, tylko powołał się na niego, mówi 13:24, mówi, kto powściąga swoje rózgi, kto żałuje swoje rózgi dla swojego syna, to on mówi, ma go w nienawiści. Kto nie dyscyplinuje swojego dziecka, ten go tak naprawdę nienawidzi. Czyli nie mów swojemu dziecku, co jest złe, co jest dobre. Nie mów mu o tym, z kim ma chodzić, a z kim nie chodzić. Z kim ma się przyjaźnić, a nie przyjaźnić. Nie mów swojemu dziecku, że ma wstać rano. Niech sobie leży, pewnie taki zmęczony, niech śpi. Niedziela, dobry dzień, niech wypocznie. Niech do 12 śpi na przykład. Nie mów tego dziecku. Jeżeli tak robimy, tak naprawdę nienawidzimy swoich dzieci. Jeżeli nie dyscyplinujemy swoich dzieci, również tych w Bożym prawie, nienawidzimy ich. Dzieci, dociera to do was? Jeżeli tak rodzic robi, to znaczy, że was nie kocha. I odwrotnie, jeżeli kto miłuje, wówczas karze. Karci, dyscyplinuje. Jeżeli miłujesz swoje dzieci, będziesz je karcił. Brak miłości, brak dyscypliny jest brakiem miłości. Mówię to też w takim kontekście, bo właśnie, czy każde dyscyplinowanie jest od Boga? Tam jest też taki moment, kiedy uczniowie idą z Panem Jezusem, mają wejść, idą do Jerozolimy wprost. Mają przejść przez wioskę Samarytan. Samarytanie dowiedzieli się, że on idzie do Jerozolimy, a figę, nie przyjmiemy cię tutaj. I nie kto inny, jak właśnie Jan, ten apostoł miłości, razem ze swoim bratem wpadają na pomysł. Panie, to co, ogienek z nieba? Jak za dni Eliasza. Tak? Zróbmy taką fojerkę tutaj z nimi. No oni, święta, taka wiecie, gorliwość. Święta gorliwość. Spuśćmy ogień z nieba na nich. I Pan Jezus co mi odpowiada? Mówi, nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Potrzebna jest dyscyplina i potrzebny jest ten moment zlitowania. Dlatego często to było takie, słyszymy takie głosy nieraz. Słyszymy głosy, że powinniśmy litować się nad każdym, przebaczać. Czy on chodzi do kościoła, czy nie chodzi? Żyje, przeklina, czy pali i tak dalej. A to nic. Tak. To nie jest miłość. To nie jest miłość. Brak dyscypliny nie jest miłością. Ale też w drugą stronę, gdybyśmy chcieli tylko gromy ciskać, niestety, taka wiadomość gdzieś tam wczoraj przeczytałem, ma być pogrzeb syna tego Sylwestra Stallona. I społeczność, nie kto inny, jak społeczność baptystyczna właśnie wybiera się na ten pogrzeb po co? Żeby protestować, że on grzesznik, bo trzecią żonę ma już. To jest głupie po prostu. To jest głupie. Gdzieś tu musi być ten balans. Miłość i dyscyplina musi iść z sobą. Nie możemy pobłażać i Bóg nam Bóg pobłaża nam do jakiegoś czasu. Ale nie możemy też, nie możemy zostawić. Ale musi być ta dyscyplina w tej Bożej miłości. Módlmy się o mądrość. Módlmy się o Bożą miłość. Ona będzie dla nas dobrą podpowiedzią, jak to zrobić. Jak to zrobić? Żebyśmy żyli tak, jak Bóg chce dla Jego celu. Żeby nie musiał powiedzieć o nas, no dobrze, ładnie wyglądasz. Zrobiłeś mnóstwo ciekawych, interesujących rzeczy. Ale gdzie twoja miłość? Gdzie twoja miłość? To były moje takie krótkie rozważania na temat tego, co tu przeczytałem w tym liście do Efezjan. Tekst właściwie był prawie, że pretekstem tylko. Ja wrócę do tego, obiecuję. I poszerzymy to, powiemy więcej o tym liście i następnych listach. Ale to mnie tak gdzieś mocno na sercu leżało i musiałem o tym powiedzieć. Zapraszam teraz, powstańmy do modlitwy. Ojcze, dziękuję Ci za każdą osobę, która tu jest na tym miejscu. Dziękuję zawsze za tych wszystkich, którzy wspierają, czy to dobrym słowem, czy to nawet takim uśmiechem, takim potwierdzeniem, czy podaniem ręki. Czy tym właśnie, że coś przygotują, że przyjdą. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci za każdego, który wspiera naszą społeczność. Czy to finansowo, czy w jakikolwiek inny sposób. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci za Twój Kościół, który tutaj powstał. My dzisiaj jesteśmy jakby spadkobiercami. I jeszcze ten Kościół jest. Ale Panie, zawsze to pytanie będzie aktualne dla mnie. Dla mnie, dla nas, dla każdego z nas. Czy my Ciebie kochamy? Czy dosyć Ciebie kochamy? Czy nasza miłość jest taka prawa, dobra? Czy nie rozprzęgamy się gdzieś na te przyjemności tego świata, które są puste i próżne? Strzeż nas, Panie. Odwróć nasze oczy od marności. A prosimy Cię, poprowadź nas, pokieruj nas ku rzeczom, które Ty prowadzisz, które są według Twojego serca. Dlatego modlę się też o tych, którzy by przyłożyli ręki i swojego serca. Ręki i serca, którzy by wsparli też jeszcze to jedno dzieło, które tu chcemy robić, jak ten obóz, który będzie. Modlę się to gorąco, Panie, i proszę Cię, bo widzisz, że mam w tym, gdzieś tam w sercu jestem rozbity, gdzieś w sercu potrzebuję takiego wsparcia. I dlatego modlę się do Ciebie i dziękuję Ci za Twój Kościół. I modlę się o to, żebyśmy umieli stanąć na wysokości zadania. Tobie niech będzie chwała, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa i w Duchu Świętym. Amen.